Piotr Tolko, dzień dobry, witam w rozmowie pod krawatem. Dziś moim gościem jest Przemysław Wojnarowski, analityk, ekspert rynku nieruchomości, Instytut Studiów Regionalnych. Witam pana
witam
w naszym studiu. Chcę zadać panu na początek dość ryzykowne pytanie. Kiedy mieszkania stanieją?
No,
i czy stanieją?
No właśnie, to wszystko zależy od punktu widzenia, ale zanim odpowiem na to pytanie, to może zobaczmy, w jakiej sytuacji obecnie jesteśmy.
Ale nie powiedział pan, że to pytanie jest bez sensu, czyli może jednak jest jakaś nadzieja?
Jest nadzieja i uważam, że należy w ten sposób podchodzić do tego, a szczególnie patrząc na to wszystko z perspektywy klientów. To jest dosyć istotne pytanie. Kiedy kupić i na jakich zasadach kupić?
No ale tacy sceptycy mówią, że tanie już było i to również dotyczy mieszkań jednak. One cały czas będą rosły jednak.
No to zobaczmy. To powiem tak. W długim trendzie czasowym no ceny będą rosły mieszkań. Teraz istotnym jest elementem, kto kupuje, kiedy kupuje i po co. Przede wszystkim ci wszyscy, którzy kupują z potrzeby poprawienia warunków mieszkaniowych, z potrzeby warunków bytowych, z potrzeby własnej, no to nie mogą się oglądać na czas, kiedy będzie dobrze i ten, no bo muszą to kupić teraz ze względu na choćby nawet pojawiające się dziecko, czy potrzebę zwiększenia jakby tych metrów kwadratowych i komfortu. W przypadku już kupowania na jako inwestycje i kupowania na przykład pod wynajem, no to już wtedy ma to znaczenie, kiedy kupujemy. I jeżeli spojrzymy na rynek nieruchomości obecnie teraz, to on jest w bardzo ciekawym momencie. No bo jak czytamy, i tu też musimy wyważyć swoje poglądy, jeżeli chodzi o ocenę rynku. Bo jak czytamy ostatni raport za drugi kwartał Narodowego Banku Polskiego, no to czytamy w nagłówkach, że ceny nieruchomości rok do roku wzrosły o ponad 20%. No, ale gdy weźmiemy to, rozłożymy na czynniki pierwsze, to wtedy zobaczymy prawdziwy obraz tego. To trochę czytanie tego raportu to jak spoglądanie w gwiazdy i oglądanie czasu przeszłego. Dzisiaj jesteś, rynek nieruchomości już jest w innym miejscu, bo bezwładność rynku to jest 2 lata od czasu rozpoczęcia inwestycji, zakończenia. Więc inwestycje, które zaczynały się w 2000 roku, w okresie restrykcji covidowych, później pojawiła się wojna i pojawiło się wiele innych takich geopolitycznych przyczyn, które spowodowały, że mniejsza ilość była rozpoczętych mieszkań, trafiły na okres 2023, w okresie, w którym na przykład uruchomiono program Kredyt 2%. I w tym momencie mniejsza podaż, gwałtowny wzrost popytu przez uruchomiony program spowodowały...
No wzrost cen przede wszystkim.
No, i mamy tego efekt, który przekłada się choćby nawet w tym raporcie NBP-u, że ceny wzrosły o 20%. Ale obecnie ceny według mnie nie dość, że się ustabilizowały, to spadają.
Czy to jest dobry moment na zakup nieruchomości, zakup mieszkania?
Myślę, że tak.
Czy jeszcze poczekać?
Wrócę do tego, co powiedziałem wcześniej, w zależności po co kupujemy. Jeżeli jest to zakup na potrzeby własne, no każdy moment jest właściwy, bo on zmienia jakby naszą egzystencję, a w przypadku inwestycyjnym ja bym kupował na początku roku, nie teraz.
Panie Przemysławie, spotkałem pana na targach nieruchomości, przypatrywał się pan tej ofercie na tegorocznych targach. Co pana zaskoczyło, co pana zdumiało, jak ocenia pan ten szczeciński rynek nieruchomości?
No, jakby obserwując go i uczestnicząc w nim od 20 paru lat, to mało rzeczy już mnie zaskakuje, ale jakby...
A jakie zmiany następują?
Te targi jakby potwierdziły moje obserwacje, że te zmiany są widoczne. No, proszę pamiętać, proszę państwa, że w Polsce jest ponad 15,6 miliona mieszkań według danych z 2022 roku. Gospodarstw domowych według danych Eurostatu na koniec 2021, myślę, że dużo się nie zmieniło, jest 14 milionów. Czyli statystycznie można powiedzieć, że ilość mieszkań została zaspokojona dla potrzeb, a nawet więcej jest tych mieszkań niż statystycznie gospodarstw domowych. Sprawa jeszcze tylko jakości. To jest jedno. Obserwując jakby też rynki pozostałe, istotnym jest elementem, w jakim punkcie my też gospodarczym jesteśmy. Bo proszę zwrócić uwagę, że w okresie 2013-2019 mieliśmy okres ujemnej inflacji, czyli deflacji. Był to czas, kiedy działały wtedy dwa programy Rodzina na swoim, Mieszkanie dla Młodych. One się skończyły w 2018 roku. Panie redaktorze, moje spostrzeżenie właśnie dotyczące teraz targów i tamtego okresu, że to był najspokojniejszy 2018-2019 rok, najspokojniejszy okres dla klientów, dla kupujących. Nie było programów, był spokój, pieniądz nie parzył, jak to się mówi w żargonie, czyli leżał sobie w banku i nie zmieniał swojej wartości w czasie, bo była ta ujemna inflacja.
I nie szukaliśmy inwestycji w postaci nieruchomości na przykład,
dokładnie,
tak?
I proszę zwrócić uwagę, co wtedy się działo. Klient szedł do dewelopera, negocjował cenę, szedł do banku, negocjował warunki i wszystko było ustabilizowane. I ja mam nadzieję, że teraz tak się stanie w przyszłym na przykład roku i wcale się nie martwię, jeżeli nie zostanie uruchomiony żaden program.
No właśnie, dlaczego pan tak myśli? Czy w związku z tym, że Mieszkanie na Start to już jest historia przecież? Przepraszam, pierwsze mieszkanie, ten kredyt 2%, 2%, ten tam się środki wyczerpane.
Tak.
Natomiast tutaj mamy przed nami być może ten program Kredyt na Start, czyli kredyt 0%. Co ciekawe, tutaj jest zamieszanie w koalicji rządzącej, bo jak czytamy w mediach, ten program popiera PSL i Koalicja Obywatelska, a przeciwne są Polska 2050 i Lewica. Czy w związku z tym, że ten kredyt tak naprawdę jest pod bardzo dużym znakiem zapytania, to spowoduje schłodzenie tego rynku nieruchomości, rynku mieszkaniowego?
To się już stało. Panie redaktorze, no właśnie rozmawiałem z deweloperami też. No proszę zwrócić uwagę na ostatnią odsłonę wsparcia dla budownictwa mieszkaniowego, kredyt 2%. Spowodował w bardzo krótkim czasie gwałtowny wzrost cen, nawet o 30% w niektórych miastach.
I dodajmy, że Szczecin był jednym z tych miast, gdzie ceny wzrosły najbardziej.
Najbardziej. No i kto tak naprawdę na tym skorzystał? Klienci, którzy kupowali? Nie. Skorzystali na tym deweloperzy i banki, bo to one skonsumowały tą nadwyżkę. Klienci zapłacili więcej za mieszkanie. I ja bym życzył sobie, i to jest moje oczekiwanie od polityków od wielu lat, gdzieś tam jakby wysyłam sygnały i informuję, że warto by było się pochylić nad programem, który nie będzie działał rok, dwa, trzy lata, tylko 10 minimum lat, minimum taki okres, kiedy to zagwarantuje takie poczucie stabilności. Ten 2018 to był właśnie takim okresem.
Czy ewentualne wejście, jak pan ocenia ewentualne wejście i sam program kredyt 0%? Jeśli miałby wejść chociażby w połowie przyszłego roku.
To znaczy, ja bym przede wszystkim życzył sobie, żeby on został przemyślany w taki sposób, żeby narzucił jednak deweloperom i bankom pewne zasady, które były w poprzednich, nie w tym ostatnim, w poprzednich programach, i obserwowałem zjawisko, kiedy to deweloperzy, starając się zmieścić w tych widełkach cenowych metra kwadratowego, nawet dostosowali ofertę do właśnie kredytu i nie spowodowało to wtedy wzrostu cen.
No i zdaje się też, że metraż drastycznie zmalał niektórych ofert, niektórych mieszkań oferowanych na rynku.
No to jest naturalne zachowanie. No, proszę zwrócić uwagę, że w okresie, kiedy uruchomiono kredyt 2% i udzielono 55 tysięcy kredytów i gwałtownie wzrosło zapotrzebowanie na mieszkania, to czas sprzedaży w ogóle mieszkań skrócił się dosłownie do dwóch kwartałów. Teraz obecnie trend jest odwrotny. Czas ekspozycji mieszkania na przykład na tym rynku nieruchomości wydłuża się już do trzech kwartałów, czyli do 7, 8, 9 miesięcy. Z tym trendem raczej wzrostowym będzie. Druga sprawa, proszę zwrócić uwagę, że no, wiele osób zdecydowało się na zakup mieszkań ze względu na ochronę swojego kapitału, szukając tam nadziei. Ale nie wiem, czy państwo wiecie, ponad 87% Polaków mieszka w swoich mieszkaniach. To jest uwarunkowanie historyczne. Przez lata nie mieliśmy
własnościowych. Tak?
Tak. Wynajmuje niecałe 5 milionów Polaków mieszkania. Dlaczego? Bo to są pewne uwarunkowania. Średnia statystyczna dla Europy to jest 70% Europejczyków mieszka w swoich mieszkaniach. Więc proszę zwrócić uwagę, my jako rynek nieruchomości bardzo zaczynamy się upodabniać już do tych wykształconych rynków nieruchomości w Europie. Dzisiaj już nawet taki parametr jak ilość mieszkań na 1000 mieszkańców to jest 420 ponad. Proszę pamiętać, że rynek nieruchomości w Polsce to jest ponad 7 bilionów złotych, czyli 220% PKB.
Panie Przemysławie, stwierdziliśmy generalnie, że nie ma co czekać, jeśli chodzi o zakup mieszkania w celach takich bytowych.
Tak.
Jeśli chodzi o inwestycje, czy jeszcze zadam to pytanie, żeby tak powiem doprecyzować, żeby nasi słuchacze mieli jasność. Jeśli chcemy na inwestycje, czy warto poczekać, warto negocjować teraz z deweloperami?
No zdecydowanie doradzam negocjacje z deweloperami, a wbrew pozorom muszę powiedzieć, że rozmawiając też i z deweloperami, z tymi wszystkimi uczestnikami rynku, jakimi są banki, deweloperzy, architekci, pośrednicy, zarządcy i wszyscy, no to my potrzebujemy stabilności, my potrzebujemy spokoju i wbrew pozorom również deweloperzy mówią, że oni wolą, żeby po prostu już były konkrety, żeby coś już działało, a nie było stanu wyczekiwania, bo dla deweloperów, gdzie proces inwestycji jest procesem bardzo kosztochłonnym, wstrzymywanie tych okresów decyzji ze strony klientów zaburza też ich proces realizacji inwestycji, bo zwiększa ich koszty. Proszę pamiętać, że ponad 50, prawie 60% kapitału używanego do realizacji inwestycji jest to kapitał własny deweloperów. Więc oni też potrzebują spokoju. I myślę, że nawet jeżeli będą sprzedawać taniej, ale będą wiedzieli, że ceny materiałów budowlanych, ceny tych składowych realizowanej inwestycji będą też stabilne, nie będą drożały, to będzie wszystko okej. Przecież my mamy dramat jakby w spadku wartości pieniądza, bo to jest dramat i to jest bardzo zły sygnał dla Polaków, którzy przez lata kumulowali swoje jakieś tam pieniądze, no i gwałtownie podejmowali decyzję, żeby ratować te pieniądze. No,
żeby
przy
nie
inflacji ponad 11% rok do roku, gdzie inflacja za ostatnie 4 czy 5 lat skumulowana to jest 40 parę procent, no to my rozumiemy, co to znaczy utrata wartości.
No inflacja nie chce spaść, słyszymy o 5-6%
no i właśnie,
poziomie
pytanie
i być może
jest,
będzie nadal... Mhm.
Czy ona będzie spadać jak zapowiadano, czy raczej nie, bo ostatnia informacja to jest jednak wzrost inflacji, więc też bądźmy na to przygotowani.
To jeszcze pytanie, często rozmawiamy, panie Przemysławie, z pan gościem naszych audycji. Mogę powiedzieć tak, że wieszczył pan pewien reset, nie chcę powiedzieć, że pęknięcie pewnej bańki. Czy to już, czy właśnie to obserwujemy?
Czy
odbędzie się to trochę bardziej łagodnie?
Powiem tak, przy tym resecie, jakby odnosząc się historycznie do 2008 roku, kiedy była ta słynna bańka, która pękła nieruchomości finansowa w Stanach Zjednoczonych, no świat i Polska to jak naczynia połączone, więc wydarzenia gdzieś tam wpływają na nas. Przede wszystkim mamy pierwszy bardzo negatywny impuls, to są informacje z Niemiec, gdzie jest głęboka recesja, a ceny w zeszłym roku spadły na rynku wtórnym na przykład o ponad 14%. Jest to historycznie niespotykana sytuacja. To jest powrót rynku nieruchomości niemieckiego do 2000 roku, co powoduje również i przekłada się na gospodarkę polską, dlatego że Polacy jednak ze swoim sąsiadem mają bardzo wysoki obrót ten gospodarczy i do tego też wiele firm polskich ma tam rynek zbytu co do usług i towarów.
Jakie wnioski z tego trzeba wyciągnąć? Nas też to czeka?
To już jest. Już obserwujemy pewne zjawiska, gdzie widać, że wycofuje się sporo firm z rynku niemieckiego i wraca do Polski. Zaczyna być konkurencja. Ja bym życzył sobie tylko co do jednego, żeby efekt bańki mydlanej, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, bo one mają przemożny wpływ na te rynki światowe, żeby on był w miarę łagodny, ale zapowiada się, że będzie to bardzo gwałtowny, spektakularny wręcz reset, więc ja bym doradzał, żeby się przygotować i nie podejmować pochopnych decyzji. Jeżeli coś mamy i wiemy o tym, że mamy przepłacić, to lepiej nie podejmować teraz decyzji.
Panie Przemysławie, chcę pana zapytać o bardzo praktyczną rzecz. Spotkałem się z takim przypadkiem, kiedy osoba starała się o udzielenie kredytu, poniosła bardzo duże koszty. One wynikały raczej z konstrukcji umowy, powiedzmy kupna, sprzedaży, czy takiej umowy przedwstępnej. Opłata wstępna dla sprzedających niestety przepadła. Jak się przed tym zabezpieczyć?
Znaczy, praktyką jest i przynajmniej z tego, co wiem, ja sam gdzieś tam w swoim zawodowym działaniu stosuje taki zapis, który zabezpiecza tych kupujących, no bo mamy różną sytuację teraz, szczególnie bardzo trudno jest uzyskać kredyt.
No właśnie, osoba nie otrzymuje kredytu, koszty poniosła i co wtedy?
Ja przede wszystkim zalecam wszystkim kupującym, żeby zadbali o to, żeby się pojawił zapis, który mówi, że w przypadku, kiedy zostanie zapłacony zadatek, a zadatek jest tą formą zabezpieczenia, która przypada w przypadku wycofania się, żeby jednak był zapis, który mówi o tym, że w przypadku, kiedy udzielone zostały zrobione dwie lub trzy odmowy z banku udzielenia kredytu, to ten zadatek ulega zwrotowi.
Nie jest to z winy
samego klienta. On ma intencje, mamy trudny rynek. Bardzo często drugim elementem to jest jednak nierobienie sobie krótkich terminów. Kiedyś to w perspektywie półtora, dwóch miesięcy dopinało się, jak to się mówi w żargonie, transakcje, czyli załatwiały się procedury kredytowe. Proszę mi wierzyć, że teraz bardzo często robię zapis do 4 miesięcy i to nie jest wcale krótki okres.
I strony na taki zapis odnośnie zadatku się zgadzają?
Oczywiście, że tak.
Czy po fakcie ewentualnie też jest szansa na odzyskanie pieniędzy?
No myślę, że tutaj trzeba by było poprosić prawnika. No zawsze zakładam dobrą wolę i intencje stron oraz uczestników, czyli pośredników i notariuszy i wszystkich tych ludzi, którzy obsługują transakcje, że to działają w intencji klientów jednej i drugiej strony.
Słyszałem dzisiaj w porannych wiadomościach radiowych, że brakuje nam rąk do pracy i być może jednak napływ osób z zagranicy jednak. Bardzo gorący temat w kontekście prawa azylowego, o którym mówił pan premier. Ważny temat. Czy rzeczywiście pan to dostrzega i jest taka potrzeba rąk do pracy spoza granic Polski?
No,
w tym budownictwie. 200 tysięcy rąk osób brakuje.
No, zajmuję się statystyką od wielu lat z tej strony praktycznej. No i nie ukrywajmy, Polska przede wszystkim ma bardzo niski współczynnik dzietności, który nas plasuje w ogonie, na jednym z ostatnich miejsc w Europie, co powoduje, że ubywa nas parę dziesiąt tysięcy rocznie, a to powoduje, że proszę zobaczyć na parametry, jakim jest bezrobocie, które jest praktycznie znikome. No, rynek pracy wchłania każdego chętnego, co poniekąd pokazuje, jaka jest obecna sytuacja.
A brak rąk do pracy zaburza właśnie też sytuację w budownictwie, pana zdaniem?
Oczywiście, że tak. No, przede wszystkim też, panie redaktorze, to trochę jest głębszy problem. Ja chyba się trochę odnoszę do lat wcześniejszych, zaraz po transformacji. Mi brakuje jednej rzeczy. Brakuje mi tego, co kiedyś było jakby odwrotnością tego, co teraz, czyli był było bardzo dużo szkół zawodowych, które przygotowywały naprawdę fachowców na rynek pracy i na to było bardzo duże zapotrzebowanie. Dzisiaj bardzo często młodzi ludzie kończą studia i okazuje się, że nie ma dla nich oferty pracy w tym kierunku, jakim trzeba. Czyli coś nie działa w tym pasie transmisyjnym między nauką a rynkiem pracy, bo zapotrzebowanie jest i bardzo często później się denerwują pracodawcy, że przychodzi młody człowiek po studiach, a bardzo często nie ma takiego wykształcenia, jakie by oczekiwał sam pracodawca.
Potrzebujemy budowlańców, krótko mówiąc?
Między innymi. No, uważam, że Polacy to jest bardzo inteligentny naród i proszę zwrócić uwagę, wielu Polaków robi karierę światową i to w naukach ścisłych, więc ja tylko sobie życzę.
Panie Przemku, na koniec króciutko pana komentarz. Słyszymy o szybkim połączeniu Szczecin-Warszawa. Zastanawiam się, czy to też może mieć jakiś impuls na przykład na rynek wynajmu, na rynek nieruchomości, łatwiejsze przemieszczanie się między stolicą a Szczecinem i Szczecinem a stolicą?
Panie redaktorze, ja to od wielu lat powtarzam, że
przybliżenie Szczecina do stolicy?
Jakimś nieszczęściem było. Proszę zwrócić uwagę, to może nie jest trójkąt, ale jakiś wielokąt. Jak spojrzymy na mapę, Gdańsk, Gdynia, Warszawa, Łódź, Kraków, Poznań, Wrocław i znowu Gdańsk, Gdynia, to jakoś Szczecin cały czas był taki wykluczony przestrzennie. I to się dzieje od wielu lat, między innymi również i pod względem infrastruktury drogowej, o co wielokrotnie prosiłem naszych polityków, żeby zaczęli walczyć o swoje. I to wykluczenie przestrzenne, ma pan w 100% rację, przekłada się również na to, gdzie jesteśmy. Proszę zwrócić uwagę, we wszystkich rankingach, nawet dotyczących rynku nieruchomości, Szczecin jest zawsze nie w ekstralice, tylko w pierwszej lice. Więc to będzie cudowna informacja, kiedy faktycznie dostępność czasowa, dostępność przestrzenna spowoduje, że my będziemy w bardzo krótkim czasie mogli się przemieścić do Warszawy. Bo jednak tam...
I w
drugą stronę. Ośrodek decyzyjny.
Wiadomo,
jest,
że Szczecin leży nad morzem przecież. Można spędzić weekend nad morzem.
No wielu wysiadało i szukało tego morza.
Przemysław Wojnarowski, ekspert rynku nieruchomości, Instytut Studiów Regionalnych, był gościem Rozmów pod Krawatem. Bardzo dziękuję, panie Przemku.
Dziękuję państwu.
Piotr Tolko, do usłyszenia.